Poranna rozmowa Radia Centrum.
Przy mikrofonie Rafał Małys, witam i zapraszam. Wielkimi krokami zbliżają się piłkarskie Mistrzostwa Świata w Katarze. Impreza, która pochłoni kibiców na najbliższe tygodnie. Głos, który zaraz usłyszycie, będzie Wam towarzyszył podczas tej imprezy. Gościem naszego dzisiejszego programu jest Maciej Iwański, komentator TVP Sport. Witam Cię bardzo serdecznie.
Witam Ciebie również i wszystkich słuchaczy.
Maciek, tak jak każdy zaczynałeś swoją karierę w pewnym takim lokalnym radiu, było to Radio Wama. I kiedy właśnie odkryłeś, że praca głosem jest Ci pisana?
Jak miałem 7 lat.
Jak właśnie naprawdę, pracować tym głosem?
Miałem 7 lat i oglądałem Mistrzostwa Świata w Meksyku. To był oczywiście 1986 rok. Miałem specjalną żółtą koszulkę z numerem 12. Wcale niełatwą do kupienia w tamtych czasach. Moja mama gdzieś ją wynalazła. I bynajmniej nie w Peweksie, który wtedy był taką bramą do raju. Natomiast wtedy, oglądając te Mistrzostwa Świata, pomyślałem, że to jest najfajniejsza praca na świecie. Oczywiście słuchałem komentatorów, którzy zachwycali się głównie Diego Armando Maradoną. Oglądałem te mecze, ponieważ było lato, to nie był taki zwariowany mundial jak teraz, więc teraz jakiś 7-latek może oglądać sobie mecze po szkole w roku 2022, ale to był normalny mundial, a więc rozgrywany w czasie letnim i wtedy pomyślałem, że to jest najfajniejsza praca na świecie, to jest coś, co najbardziej chciałbym robić. Nie miałem kompletnie koncepcji, w jaki sposób do tego dojść, natomiast miałem w domu wzór w postaci ojca, który był dziennikarzem, ale on się nigdy sportem nie zajmował, bo był od tego jak najdalszy, więc był po prostu prowadzącym w Radiu Olsztyn, kiedy ja byłem mały, więc od dziecka miałem kontakt z radiem i w naturalny sposób, kiedy oglądałem mecze, to mniej niż o kopaniu, bardziej myślałem o tym, co dzieje się dookoła i o tym głosie płynącym z odbiornika, więc wtedy to sobie wymarzyłem, wtedy pomyślałem, że to jest najfajniejsza praca na świecie i że muszę znaleźć jakiś sposób, żeby ją wykonywać.
A twój tata cię jakoś tak wspierał, bądź jeszcze nawet pracował z tobą tym głosem?
Nie, ja tak naprawdę nigdy głosem nie pracowałem, jeżeli chodzi o konkretne ćwiczenia. Nie musiałem, to jest coś, co dostałem od mojego ojca. Wsparł mnie w ten sposób, że przyszedł na ten świat i po nim to odziedziczyłem, ponieważ mamy bardzo podobne głosy do siebie. Więc kiedy jeszcze byłem młody i mieszkaliśmy razem, przed moim wyjazdem na studia, to zdarzało mi się odebrać telefon i osoby po drugiej stronie myliły się, bo to jeszcze były czasy telefonów stacjonarnych. Nie jestem aż tak stary, no ale to jeszcze było wtedy, kiedy przeważały właśnie telefony stacjonarne. Natomiast po przejściu do telewizji, po latach pracy wcześniej w radiu lokalnym, o którym wspomniałeś, już dzisiaj nie istnieje, Radio Wama, to było radio, z którego wyszło naprawdę wiele osób. Potem do telewizji, do warszawskich mediów. Norbi chociażby zaczynał u nas, tak. Adaś Górko, który był potem w Pomatonie i w TVN-ie był dyrektorem muzycznym, teraz jest w biznesie. Robert Schulz, który ma świetną firmę eventową. Asia Górska, która jest znakomitą prezenterką. No tak można byłoby wymieniać, bo naprawdę Adam Krajewski, reporter TVN-u. Tam był taki niesamowity zespół młodych ludzi, ja byłem od nich młodszy, sporo młodszy, bo jeszcze byłem nastolatkiem, natomiast bardzo dużo się od nich uczyłem, chłonąłem. To był zespół młody i pełen entuzjazmu. Dzisiaj to jest dosyć oczywiste, że są takie radio, są takie miejsca, gdzie po prostu młodzi ludzie realizują swoją pasję, ale wtedy to było coś wyjątkowego, więc w warunkach lokalnych tam zaczynałem. Ale tam mieliśmy oczywiście szkolenia. Też korzystałem, bo przyjeżdżały prawdziwe tuzy, wielkie nazwiska polskiego radia na szkolenia. Ale jeżeli chodzi o pracę taką techniczną, jaką pytasz, na przykład z foniatrą, z logopedą, to po przejściu do telewizji miałem taką możliwość, natomiast po przesłuchaniu taśm z meczami dostałem informację, że nie potrzebuję pracy takiej udoskonalającej pod tym względem, na tym obszarze. Natomiast oczywiście musiałem jeszcze zdawać egzaminy na kartę mikrofonową i kartę ekranową. To jest taki dzisiaj już nieistniejący obyczaj. Komisji złożona jest doświadczonych dziennikarzy, którzy dopuszczają cię do pracy na antenie.
Do telewizji przeniosłeś się w 2003 roku, więc już mija 19 lat twojej pracy w TVP Sport. Z perspektywy już 19-letniego doświadczenia w pracy w telewizji, jakie byś wskazał cechy dobrego komentatora sportowego na własnym przykładzie?
Na własnym przykładzie tak. To wolałbym, nie chciałbym być sędzią w swojej sprawie, ale woli ścisłości. Gdy przychodziłem do telewizji, to jeszcze był rok 2002, końcówka po Mistrzostwach Świata. Wtedy Janusz Basała już szukał komentatorów, przesłuchiwał ludzi. Dowiedziałem się o tym przesłuchaniu i po prostu się na ten casting swoisty, casting to jest coś, co się kojarzy z prezenterami, no ale może tak to nazwijmy, na to przesłuchanie się zgłosiłem. Pamiętam, że nagrałem stary mecz wówczas Milanu z Borussią Dortmund, właśnie odwrotnie, Dortmund z Milanem. I nie byłem wcale przekonany, że poszło mi dobrze. Ale Janusz Basałaj był znany z tego, że dawał szansę bardzo wielu młodym komentatorom i kazał mi zadzwonić tydzień później. Potem przez wiele miesięcy nagrywałem mecze, które były na antenie, oczywiście z odtworzenia. Przychodziłem do telewizji, siadałem na zestaw montażowy, nagrywałem taki mecz i potem osobiście odsłuchiwał właśnie tę taśmę, bo to były jeszcze wtedy taśmy. Janusz Basałaj, po czym zapraszał mnie na takie spotkania dwa razy w miesiącu i korygował to, co mu się nie podobało. Powiedział mi jedną bardzo ciekawą rzecz. Nie da się nauczyć kogoś bycia komentatorem sportowym. Można człowieka wpuścić na antenę, rzucić na głęboką wodę, patrzeć, jak sobie radzi i można go tylko korygować negatywnie, czyli na zasadzie nie rób tego, na to uważaj, tutaj zrób inaczej, ale nie można wziąć kogoś, kto choćby jest wielkim pasjonatem sportu, ale posadzić go przed mikrofonem i powiedzieć, słuchaj, mecze komentuje się w taki i taki sposób. To nie wyjdzie. I tak samo było ze mną. Więc owszem, zadebiutowałem w TVP w 2003 roku, ale wtedy, pamiętam, w kwietniu, to było naprawdę po 6-7 miesiącach, mimo że byłem po latach pracy w radiu. Po 6-7 miesiącach, na latach, zacząłem w wieku 16 lat, więc to było bardzo szybko. Natomiast trafiając do telewizji, miałem ze sobą już te kilka lat w radiu, pracowałem także na UEFA, byłem lokalnym korespondentem z Polski. Pracowałem dla Piłki Nożnej, potem dla Przeglądu Sportowego, natomiast telewizja ciągnęła mnie zdecydowanie najbardziej. I właśnie w tej telewizji najpierw zrobiłem 5-minutowy skrót, a potem mecz Wisły Płock z Ventspilsem w sierpniu 2003 i we wrześniu od razu Liga Mistrzów. Co tworzy dobrego komentatora sportowego? Każdy sobie na to pytanie odpowie inaczej. Ja myślę, że przede wszystkim no tak jest, że lepiej nam słuchać tych, którzy mają te naturalne predyspozycje, czyli mają po prostu to szczęście i dysponują odpowiednim głosem. To jest coś, co się po prostu dostaje w darze. To nie jest coś, nad czym można za szczególnie popracować. Natomiast takie rzeczy zupełnie podstawowe, jak kwestia profesjonalnego podejścia do przygotowania, rozumienia tego, co dzieje się na boisku, rozumienia wymogów transmisji telewizyjnej i tego, że komentator nie ma być gwiazdą w żadnym momencie tego wydarzenia, tylko ma być po prostu w roli służebnej wobec człowieka, który ten mecz ogląda. Jakkolwiek by to może nie brzmiało zbyt górnolotnie, no to tak naprawdę jesteśmy tylko narzędziami, które towarzyszą ludziom, pomagają w zrozumieniu tego, co dzieje się na boisku, przewidują, no to na pewno wyróżnia dobrego komentatora, przewidują to, co może się wydarzyć, bo to jest ten stopień wyższy wtajemniczenia, kiedy można odczytać to, co dzieje się na boisku czy też w hali i powiedzieć, do czego to może prowadzić w jakimś przewidywalnym czasie. No a dalej to są naprawdę cechy już osobowe danego komentatora. Jednemu się będzie podobał taki tembr głosu, innemu nie. Jednemu się będzie podobała taka forma narracji, innemu nie. Jeden będzie bardziej zwracał uwagę na historię życia danych zawodników. Ktoś inny będzie patrzył na to, czy noga została ułożona pod prawidłowym kątem. Bardzo się różnimy, ale w ogóle uważam, że w Polsce mamy komentatorów sportowych na bardzo wysokim poziomie. Mam trochę doświadczeń zagranicznych z kolegami z innych stacji. Gdy rozmawiam, jakie są wymagania widzów, to wiemy, że te w Polsce są bardzo wysokie, ale też jestem przekonany, że znakomita większość komentatorów pracujących na tym wysokim poziomie w Polsce te oczekiwania po prostu spełnia.
Nadchodzące piłkarskie Mistrzostwa Świata będą dla Ciebie kolejną edycją tak naprawdę, bo komentujesz już od 2006 roku Mistrzostwa Świata, ale w swoim dorobku masz także Mistrzostwa Europy, Igrzyska Olimpijskie i coś, o czym jeszcze nie powiedzieliśmy, bo do tej pory mówiłeś właśnie, że komentowałeś mecze piłki nożnej, ale też specjalizujesz się przecież w innych dziedzinach, jak na przykład piłka ręczna. Czy któreś z dotychczasowych imprez, które komentowałeś, wspominasz jakoś tak sentymentalnie?
Pewnie, Katar. Katar 2015 i to wcale nie z powodu Mistrzostw Świata w piłce nożnej, które teraz się zbliżają. Tylko tam Polska zagrała o brązowy medal i ten mecz wygrała. To był niesamowity turniej, bo egzotyczne miejsce. Teraz dużo się mówi o Katarze, ale to 7 lat temu trochę to wyglądało inaczej, choć szokiem było to, że Katarczycy postawili halę na pierwszą część turnieju, na pierwszy tydzień i potem, gdy ta część turnieju się skończyła, to tę halę rozebrali. Była rozbierana w czasie, kiedy już jeździliśmy do większej hali Lusail, w której odbywały się mecze fazy pucharowej i same finały. I nie mogliśmy zrozumieć, jak to jest, że oni budują za kilkanaście milionów dolarów halę sportową tylko po to, żeby ona tak naprawdę funkcjonowała przez tydzień. Ale takie są tam realia, taka jest specyfika. Piękny turniej sportowo, fantastyczna reprezentacja z wieloma niezapomnianymi zawodnikami, którzy dzisiaj też pracują w telewizjach, też są znani gdzieś z tego, że zostali przy piłce ręcznej. Natomiast no to są takie postaci ikoniczne dla naszego handbala. Więc mamy duży kryzys od 2016 roku, ale tamten Katar właśnie w styczniu 2015 i jeszcze Igrzyska Olimpijskie z Talantem Dujszebajewem jako selekcjonerem, kiedy biliśmy się w półfinale i graliśmy w meczu o brąz wtedy przegranym. No to są takie czasy, które trudno ich nie wspominać ciepło i gdzieś tam z odrobiną sentymentu, bo to były momenty, kiedy fantastycznie grała polska drużyna, pełna charakteru, pełna ambicji, pełna determinacji i pełna czegoś, co nie zawsze jest dzisiaj, czyli tych najwyższych umiejętności. Teraz myślimy o Mistrzostwach Świata, które będą Polska-Szwecja na początku przyszłego roku, natomiast na pewno nie myślimy o tym tak, jak myśleliśmy wtedy w 2015, jadąc na Mundial. Wiedzieliśmy, że to jest tylko pytanie, do jakiej fazy dojdziemy, jak daleko i w ostateczności skończyło się brązowym medalem, a mogło nawet lepiej. Także to jest na pewno turniej, który wiesz, no to po prostu zostaje z tobą na całe życie.
Maćku, nasz czas, a ty właśnie już dobiega końca. Chciałbym ci bardzo podziękować, że mimo wielu obowiązków znalazłeś chwilę czasu, żeby podzielić się z nami swoim doświadczeniem.
Cała przyjemność po mojej stronie. W ogóle nie porozmawialiśmy o naszej reprezentacji, ale zostańmy przy tym, że trzymamy kciuki, bo problemów jest wiele. Oto może zakończmy tak jak trener Michael Bilger, który prowadził w 2015 roku naszą reprezentację ręczną. Pamiętam, jak przyjechała nasza drużyna wtedy rok wcześniej do Danii na Mistrzostwa Europy. Spotykamy selekcjonera, on tak patrzy na nas posępnym wzrokiem i zamiast hi, hello, powiedział many problems we have. No więc mam nadzieję, że Czesław Michniewicz te problemy, które ma, rozwiąże i to będzie dobry turniej, który przed nami. Zachęcam do oglądania Mundialu, mimo że pora zupełnie szalona, bardziej myślimy o świętach niż o piłce nożnej, to mam nadzieję, że wszyscy razem spędzimy te 30 dni w naprawdę dobrych emocjach.
Mam nadzieję, że to będzie udany miesiąc dla wszystkich fanów piłki nożnej. Moim i waszym gościem był dzisiaj Maciej Iwański, a za dzisiejszą poranną rozmowę dziękuję wam, Rafał Małys. Do usłyszenia.